Polskie wsie były świadkiem wielu, niekiedy naprawdę specyficznych zbrodni. Najczęściej sprzeczano się oczywiście o ziemię, majątek, a co bogatsi mieszkańcy wsi spali ze strzelbą przy łóżku, co by być przygotowanym na nagły napad rabunkowy. Ale pośród tych utartych schematów możemy czasem odnaleźć sprawy, które nieco wyłamują się z tych stereotypów. Dziś opowiem Wam o kilku zbrodniach, które łączyć będzie jeden motyw przewodni. Wszystkie te historie rozegrały się na terenach polskich wsi w okresie międzywojennym. Każda z nich ma w sobie jednak jakiś zagadkowy element. Choć na pierwszy rzut oka wszystkie z nich popełnione zostały ze względu na motyw rabunkowy, to jednak prowadzone śledztwo szybko wykazywało, że miały one zupełnie inne podłoże. Na samym końcu opowiem Wam historię, która wydarzyła się najdawniej ze wszystkich opowieści, które dzisiaj Wam zaprezentuję, natomiast jej epilog rozgrywa się w czasach obecnych. Ta historia nadal żyje w lokalnych mieszkańcach, choć te wydarzenia rozegrały się ponad 120 lat temu. A teraz, nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny odcinek Zbrodni Zapomnianych. We wsi Bruchnal pomiędzy Lwowem a Jarosławiem żyła rodzina Opalińskich. 54-letni Andrzej Opaliński, podobno dość ubogi mieszkaniec wsi, zamarzył sobie, aby wydać swoją córkę dość bogato za mąż. Justyna, czyli właśnie córka Opalińskiego, skończyła 16 lat. Dziś w tym wieku Justyna zapewne zastanawiałaby się, jaki kierunek studiów obierze za kilka lat i czy w ogóle będzie kontynuować swoją edukację, ale w roku 1928 na małej wsi nie było takich perspektyw. Panny w wieku Justyny bardzo często powoli już rozglądały się za odpowiednim kandydatem na męża i niejednokrotnie zakładały w tym wieku rodzinę. Ponieważ, tak jak Wam wspomniałam, rodzina Opalińskich do najbogatszych raczej nie należała, to też zależało im bardzo na tym, żeby przyszły małżonek Justyny nie tylko pomagał na gospodarstwie, na gospodarce, ale również, żeby wspomógł rodzinę finansowo. Można powiedzieć, że Andrzej Opaliński wręcz urządził taki casting na przyszłego zięcia i bacznym okiem przyglądał się każdemu z kandydatów. Ostatecznie wybór padł na 25-letniego Andrzeja Muszaka. Ponieważ przyszły małżonek Justyny nosił takie samo imię jak jego przyszły teść, to też, aby nie doszło tutaj do żadnej pomyłki, będę go nazywać Jędrkiem. Zresztą tak też był nazywany przez prasę, przez swoją rodzinę oraz przez samych Opalińskich. Dlaczego to właśnie akurat Jędrkowi udało się wkupić w łaski Opalińskiego? Tego do końca nie wiadomo. Fama głosiła, że Jędrek miał wnieść spory posag, ale skąd Opaliński uzyskał takie informacje, czy to sam Jędrek pochwalił się swoim bogactwem, to jest niestety taka informacja, której było próżno szukać w międzywojennych dziennikach, natomiast na pewno czymś tam Opalińskiemu zaimponował. W każdym razie oficjalna wersja jest taka, że Jędrek z racji braku własnej ziemi obiecał wnieść do małżeństwa posag pieniężny. Dzięki temu mógł liczyć na to, że zamieszka na gospodarstwie swojej przyszłej żony, które po śmierci ojca Justyny miało wejść w posiadanie dziewczyny, a tym samym byłoby też majątkiem jej męża. Układ niemal idealny. No, prawie idealny, ale o tym za chwilę. Ślub odbył się latem 1928 roku, a para małżeńska rozpoczęła wspólne życie. Jędrek zamieszkał z żoną, pracował na gospodarce teścia i zanosiło się na to, że wszyscy z tego układu będą zadowoleni. Radość jednak nie trwała długo. Od zaślubin minęło kilka miesięcy. Opaliński wywiązał się ze swojej części umowy i pozwolił zięciowi zamieszkać na swoim gospodarstwie. Ale sam Jędrzej jakoś nie kwapił się, żeby wypłacić teściowi obiecany posag. Tutaj niestety też nie są znane powody tej decyzji, aczkolwiek są takie spekulacje, które mówią o tym, że tak naprawdę Muszak to najzwyczajniej w świecie był biedny jak mysz kościelna. Ten obiecany majątek tak naprawdę nigdy nie istniał. Czy było to intencjonalne kłamstwo i wprowadzenie w błąd Opalińskiego, czy też jakieś niedomówienia, tego niestety tutaj nie wiemy. Ale Opaliński oczywiście nie był zadowolony z takiego obrotu sytuacji i coraz częściej dochodziło do kłótni na tle finansowym pomiędzy teściem a zięciem. Justyna, która tak naprawdę zgodziła się poślubić Jędrka, też właśnie kierowana takimi pobudkami materialnymi, stała murem za swoim ojcem i matką. Bowiem Katarzyna Opalińska, czyli matka Justyny, chociaż tak naprawdę jest ona postacią poboczną i bardzo mało jest jej w tej historii, to była podobno neutralna w tym sporze, ale również nie była zachwycona nowym zięciem. Ona bowiem również liczyła, że przyszły małżonek jej córki wspomoże finansowo jej rodzinę. Andrzej, zorientowawszy się najprawdopodobniej, że Myszak go po prostu wykiwał i żadnego posagu nie ma i nie będzie, nalegał na unieważnienie związku małżeńskiego albo na rozwód. Tutaj tego też niestety nie wiadomo, natomiast chciał, aby to małżeństwo zostało jak najszybciej rozwiązane, aby jego córka mogła rozglądać się za innym, bardziej majętnym kandydatem na męża. Ale Jędrek nawet nie chciał o tym słyszeć. Nie wiem, czy on też tutaj się kierował egoizmem, chciał się wzbogacić na nowym teściu, czy miał jakieś inne pobudki, no bo umówmy się, ale miłości pomiędzy nim a Justyną to raczej nie było. Chyba że Jędrek potajemnie kochał się w Justynie i wykorzystał po prostu sytuację, że jej ojciec chciałby wydać ją za mąż, ale niestety źródła na ten temat milczą, a ja też nie chcę spekulować. W każdym razie na pewno nie chciał, aby ten związek został rozwiązany i prawdopodobnie z czysto racjonalnych pobudek. I tak młode małżeństwo Muszaków, zamiast cieszyć się pierwszymi małżeńskimi chwilami, to niemal od początku zawarcia ich związku małżeńskiego toczyli ze sobą zaciekły spór. I chociaż oficjalnie związek małżeński został zawarty, to raczej nie wróżono mu świetlnej przyszłości ze względu na wrogość Justyny do swojego ślubnego. Nie wiadomo, jak eskalowałby ten spór, gdyby nie pewien wrześniowy poranek. 4 września 1929 roku jeden z lokalnych chłopów wstał jak co dzień do pracy. Część źródeł mówi, że była to noc. Inne z kolei twierdzą, że był to poranek. Można więc tutaj założyć, że najpewniej godzina była naprawdę wczesna, nawet jak na wiejskie standardy. Na łące pomiędzy Bruchnalem a wsią Podłuby wspomniany przeze mnie włościanin natrafił na bezwładnie leżące ciało mężczyzny. Po bliższym przyjrzeniu chłop rozpoznał w leżącym Jędrka Muszaka. Ale mężczyzna nie tylko leżał w bezruchu. Na jego głowie widoczne były liczne rany cięte lub tłuczone, w zależności od cytowanych źródeł, co raczej nie wróżyło niczego dobrego. O niecodziennym znalezisku powiadomiono lokalną policję. Mundurowi przybyli na miejsce, stwierdzili zgon mężczyzny. Andrzej Muszak poniósł śmierć na skutek otwartej rany czaszki. Liczne zasinienia na ciele mogły świadczyć o tym, że przed zgonem stoczył on walkę z napastnikiem bądź napastnikami. Mieszkańcy okolicznych wsi, jak jeden mąż, zeznali, że jeżeli komuś miało tutaj zależeć na śmierci chłopaka, to był to nie kto inny jak Andrzej Opaliński, jego własny teść. Wszyscy bowiem wiedzieli o konflikcie pomiędzy młodym a starym Andrzejem. Ponieważ sprawa nie była obszernie relacjonowana przez polskie dzienniki, to też nie wiemy, jak dokładnie przebiegało śledztwo w kierunku morderstwa. Znamy natomiast jego wyniki, co po części daje mi tutaj obraz tego, co mogło stać się z Muszakiem. Ustalono bowiem, że młody mężczyzna został zamordowany podczas snu w domu swojego teścia. Ponieważ mężczyzna zginął na skutek otwartych ran czaszki, to najprawdopodobniej na taki przebieg wydarzeń nakierowały śledczych ślady krwi obecne w chacie Opalińskiego. Ale to są tylko moje przypuszczenia i spekulacje. Czy odnaleziono narzędzie mordu, to też do końca niestety nie wiadomo, natomiast ustalono, że była to siekiera. Przyparci do muru opalińscy przyznali, że chcieli pozbyć się niewygodnego mężczyzny, który podstępem wrzenił się w rodzinę. Ponieważ Jędrek nie chciał polubownie zrezygnować z małżeństwa, to też opalińscy musieli wymyślić inny sposób, aby uwolnić się od problemu. Dlatego też na początku systematycznie doprawiali potrawy serwowane Muszakowi trutką na szczury. Nie wiadomo dlaczego, ale trucizna jakoś nie chciała zadziałać. Ponieważ próby otrucia zdawały się nie przynosić oczekiwanych efektów, zniecierpliwiony teść postanowił zmienić swój sposób działania. W postępowaniach mających w konsekwencji doprowadzić do śmierci mężczyzny, czynny udział brała również jego żona, 17-letnia już Stanisława. Stasia najpierw wraz z ojcem truła Jędrka, to znaczy ona właśnie dosypywała mu trucizny do serwowanych mu posiłków, a kiedy jej mąż jakoś tak nie bardzo chciał się udać na tamten świat, to zgodziła się towarzyszyć ojcu, kiedy ten w nocy, w środku nocy, dodajmy sobie, zadawał chłopakowi ciosy siekierą podczas snu. Nie wiadomo, w jaki sposób ciało Jędrzeja znalazło się na łące, tego nie ustalono, ale myślę, że możemy tutaj z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że po prostu Opaliński, być może właśnie też z pomocą swojej córki Stanisławy, przeniósł martwe ciało pod osłoną nocy i porzucił na łąkach. Zapewne chciał w ten sposób odsunąć podejrzenia od swojej rodziny i upozorować napad przez nieznanych sprawców. Kiedy prawdziwe motywacje sprawców zostały odkryte, cała rodzina Opalińskich, łącznie z Katarzyną Opalińską, została aresztowana. Zachodziło bowiem przypuszczenie, że matka Justyny również brała czynny udział w morderstwie. Sąd przysięgłych w Przemyślu jednogłośnie uznał Andrzeja Opalińskiego za winnego zbrodni skrytobójczego morderstwa. W konsekwencji mężczyzna został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Justyna Muszak, ze względu na swój młodociany wiek, została potraktowana wyjątkowo łagodnie. Za pomoc w zabójstwie dziewczyna została skazana zaledwie na 3 lata pozbawienia wolności. Katarzynę Opalińską, ze względu na brak wystarczających dowodów, które miałyby świadczyć o jej winie, uniewinniono. Andrzej Opaliński złożył wniosek o kasację wyroku, jednak Sąd Najwyższy odrzucił jego roszczenia. Chociaż nie znalazłam żadnej informacji, która mówiłaby nam o egzekucji mężczyzny, to myślę, że skoro nic więcej na ten temat w prasie nie donoszono, nic nie było mówione na temat łaski prezydenta, to myślę, że możemy tutaj przypuszczać, że ten wyrok został wykonany. Zdecydowałam się Wam opowiedzieć tę historię, ponieważ w moim osobistym odczuciu to jest ona szokująca ze względu na dwie takie, można powiedzieć, bardzo wyróżniające się sprawy. Pierwszą z nich był fakt, że sprawczynią mordu, czynną albo bierną, bo to nie zostało ustalone, była zaledwie 17-letnia dziewczyna. Możemy tutaj gdybać, czy Justyna nie była czasem pod silnym wpływem ojca. Prawdopodobnie była, bo była jeszcze dość młoda i podatna na różne manipulacje, ale nie ulega tutaj wątpliwości, że ona również przyłożyła rękę do śmierci swojego męża. Czy była zmanipulowana lub zastraszona? Zapewne tak. I dlatego też uzyskała taki niski wyrok. Drugą taką dość szokującą moim zdaniem sprawą był fakt, że Andrzej Muszak zginął tylko dlatego, że był biedny. Albo dlatego, że skłamał, że nie jest biedny, czym prawdopodobnie sam tutaj ukręcił sobie bat na tyłek. Ale oczywiście nie obwiniajmy tutaj ofiary, bo nie mamy zbyt wielu dowodów świadczących o manipulacjach Jędrzeja. Nie znamy jego prawdziwych motywacji, nie wiemy dlaczego postanowił on wrzenić się w rodzinę Opalińskich. Być może faktycznie też był cyniczny i wyrachowany, ale tego, tak jak powiedziałam, niestety nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Sprawa również ma swój mały epilog, bowiem do końca nie wiadomo, co stało się z Katarzyną Opalińską po straceniu jej męża i osadzeniu jej córki w więzieniu. Natomiast w dzienniku z roku 1930 znalazłam ogłoszenie właśnie niejakiej Katarzyny Opalińskiej, która za kwotę 10 000 zł próbowała sprzedać, tutaj cytat, starą, walącą się chatę, stodołę i grunty o łącznej powierzchni 11 metrów kwadratowych. Czy była to ta Katarzyna Opalińska? Prawdopodobnie tak, bowiem kobieta została sama na gospodarstwie, bez córki, bez męża, nie miała prawdopodobnie środków do życia, a zgadzała się również lokalizacja, mniej więcej, bo to było chyba to samo województwo, czy też ta sama gmina. Tak więc zbiegów okoliczności było tutaj zbyt dużo. Czy kobiecie udało się sprzedać gospodarkę? Też prawdopodobnie tak, bowiem ogłoszenia ukazały się dwa i potem była już cisza. Kolejna historia przynosi nas w nieco inne tereny, bowiem przenosimy się w okolice Bydgoszczy. Osowa Góra obecnie jest już jedną z dzielnic Bydgoszczy, ale w latach międzywojennych była jeszcze osobną wsią. Jej mieszkańcami między innymi była rodzina Litzmanów. Co charakterystyczne, to Litzmanowie byli już sędziwego wieku. Wilhelm Litzman liczył już 84 lata, a jego żona Henrietta była zaledwie o 2 lata młodsza. Jak na standardy międzywojnia, to małżonkowie dożyli naprawdę sędziwego wieku. Według doniesień małżeństwo przeżyło ze sobą ponad 50 lat. Pomimo swojego wieku, pomimo tej starości, która na pewno im już doskwierała, to nadal dbali o swoją gospodarkę. Chociaż mieli dwoje dzieci można powiedzieć, bo to była córka oraz syn, to w swojej chałupie mieszkali sami. Byli zgodnym małżeństwem, a przynajmniej sąsiedzi nie zauważyli, żeby Litzmanowie wyróżniali się czymś szczególnym na tle pozostałych mieszkańców, a ich głównym źródłem utrzymania była sprzedaż mleka. Ich dni wyglądały więc bardzo podobnie. Henrietta wstawała codziennie około 5 rano, szła wydoić krowy, napełniała konewki mlekiem, które mniej więcej o godzinie 6 odbierał mleczarz z Bydgoszczy, niejaki Dietz. Konwie zawsze stały na ławce obok głównej drogi, prawdopodobnie, bo oczywiście tutaj te relacje są różne, ale miało to na celu ułatwić odbiór mleka mleczarzowi, żeby on też nie musiał tracić czasu, aby dostawać się do domu Litzmanów. Jeżeli tego mleka na tych ławkach nie było, to zwykle Henrietta zostawiała je na progu domostwa. Sam dom niemieckiego rolnika stał w odległości 150 metrów od głównej drogi, więc ten kawałek mleczarz musiał niestety sobie przejść. Jak Litzmanowie rozliczali się z mleczarzem, to nie do końca wiadomo, aczkolwiek we wsi mówiło się, że na życie to raczej im pieniędzy nie brakuje. I nie żeby małżeństwo opływało w jakieś luksusy, bo tak to akurat nie było, bo też we wsi powszechnie było wiadomo, że małżeństwo żyło raczej skromnie. Ale jednocześnie też chodziła plotka, że Litzmanowie zapewne żyją tak ubogo, bowiem każdy zarobiony grosz chowają do skarpety. Tutaj oczywiście jest to takie stwierdzenie w cudzysłowie. Po prostu wszystkie swoje oszczędności trzymali gdzieś pochowane po szafkach. Było też zresztą wiadome, że małżeństwo ma już swoje lata i niebawem wszystkie zaoszczędzone przez nich pieniądze zostaną przekazane ich dzieciom. A tak jak wspomniałam, to Litzmanowie dzieci mieli dwoje, córkę oraz syna. Na temat potomstwa Litzmanów wiadomo raczej niewiele, ale z artykułów prasowych możemy się między wierszami tam czegoś dowiedzieć. Między innymi na pewno zarówno córka, jak i syn mieszkali w pobliżu swoich rodziców i mieli już około 50 lat. Rodzina nie miała do siebie daleko, bowiem córka z mężem miała mieszkać w tej samej wsi, a syn dosłownie kilometr dalej we wsi Pawłówek. Prawdopodobnie ich córka wraz ze swoją rodziną mieszkała w bardzo bliskim sąsiedztwie, bowiem zięć Litzmanów, niejaki Heise, często gościł na jej gospodarce i chyba nawet nieco pomagał swoim teściom w czynnościach, których ze względu na swój wiek para po prostu nie mogła już samodzielnie wykonywać. Ale tutaj musimy brać poprawkę na to, że relacji na temat samych Litzmanów jest stosunkowo niewiele i niekoniecznie to wszystko, o czym pisała prasa, było prawdą. Nawet jeżeli córka z zięciem pomagała rodzicom, to decyzją Wilhelma po jego śmierci i śmierci jego żony Dom oraz gospodarstwo wielkości 18 murg ziemi miało przypaść w udziale ich synowi, Albertowi. Nie było to zresztą nic niezwykłego, bowiem dawniej zazwyczaj to właśnie potomkowie płci męskiej dziedziczyli ziemię po swoich rodzicach, a córki odchodziły z domu z posagiem. Zazwyczaj, bo oczywiście nie zawsze tak było. W każdym razie tutaj o taki układ nikt nie był zazdrosny, nie było żadnych niesnasek, każdy żył sobie powoli swoim życiem. Czy Litzmanowie mieli wnuki, to też nie wiadomo, ale patrząc na wiek ich dzieci, to można przypuszczać, że raczej któreś z ich latorośli musiało dorobić się potomka lub nawet kilku. To tutaj nie jest ważne, ponieważ nawet jeżeli te wnuki istniały, to one nie brały udziału w spadku, nie były w ogóle brane pod uwagę, jeżeli chodzi o dziedziczenie po swoich dziadkach. 31 grudnia 1931 roku mleczarz Dietz jak co dzień przybył do Osowej Góry, żeby odebrać mleko od Litzmanów. Tym razem konwie z mlekiem nie stały na swoich stałych miejscach. Było to o tyle nietypowe, że Litzmanowa raczej zawsze dbała o to, by wystawić je na czas. Mleczarz wszedł na podwórze i skierował się do drzwi chaty. Ale i tam nie zauważył, żeby konewki z mlekiem były przygotowane. Drzwi do chaty Litzmanów były otwarte. Kiedy Dietz powoli je uchylił, zauważył, że na podłodze stały szukane przez niego napełnione konwie z mlekiem. Coś jednak wydawało mu się być zdecydowanie nie w porządku. I tutaj następują dwie różne wersje wydarzeń. W każdej z nich mleczarz miał zauważyć dziwne różowo-czerwone ślady albo na konewkach, albo w rozlanym na podłodze mleku. I tutaj też nie wiadomo, czy sam postanawia sprawdzić, co się stało, czy też zaniepokojony biegnie powiadomić najbliższych sąsiadów, że coś złego musiało wydarzyć się u Litzmanów. To, czy mleczarz był sam, czy jednak zawiadomił mieszkańców wsi, nie ma tutaj zbyt wielkiego znaczenia, bowiem przebieg wydarzeń w jednej i w drugiej wersji jest później niemal jednakowy. Pomimo uporczywych nawoływań, Litzmanowie nie odpowiadają. W domu panuje przeraźliwa cisza, którą przerywa jedynie ujadanie psów. Litzmanowie bowiem byli posiadaczami dwóch psów obronnych, według innej wersji jednego. To jest mało istotne. Ważne jest to, że ten pies albo psy zaciekle broniły posesji. W tym momencie jednak były uwiązane przy budzie, więc poza szczekaniem na intruzów, a przynajmniej na osoby, które według zwierząt były osobami nieproszonymi, nie mogły wyrządzić sąsiadom większej krzywdy. Po wejściu do chaty, której zdjęcie zamieszczam Wam w tle materiału, świadkowie widzą na podłodze plamę rozlanego mleka. Świadczyło to o tym, że Henrietta musiała wstać jak co dzień rano i dopełnić swoich obowiązków. Coś jednak musiało przerwać jej stałą rutynę. Ślady krwi na podłodze, tuż za rozlanym mlekiem, sugerowały, że Litzmanowa mogła paść ofiarą ataku. Wkrótce te makabryczne przypuszczenia niestety się potwierdziły. Pod kuchennym stołem leży 82-letnia Henrietta. Twarz kobiety zalana jest krwią. Na jej głowie można zaobserwować kilka ran ciętych. Narzędzia zbrodni nie trzeba szukać daleko. Zbrodniarz bez żadnego skrępowania odłożył zakrwawioną siekierę na kuchenny stół. Obok ciała leży chusta czy też kapa, która służyła Litzmanom za nakrycie łóżka. Najprawdopodobniej sprawca zbrodni zaskoczył wracającą z obory kobietę, zarzucił jej materiał na twarz, po czym zaczął wymierzać ciosy. Świadkowie twierdzili, że gdyby nie ubiór Henriette oraz fakt, że znajdowali się oni właśnie w domostwie Litzmanów, to mieliby oni trudność, żeby rozpoznać swoją sąsiadkę. Jej twarz nosiła ślady pobicia, co z kolei mogło świadczyć o tym, że zbrodniarz zadawał swoje ciosy na oślep. Chociaż obrażenia zadane Henriecie były naprawdę ciężkie, to świadkowie zauważyli, że kobieta próbowała zaczerpnąć powietrza. Jej klatka piersiowa to unosiła się w górę, to ciężko opadała w dół. Było więc jasne, że 82-latka nadal walczyła o życie. Jeden ze świadków wybiegł na wiejską drogę i biegiem puścił się w kierunku domu sołtysa. Ten, poinformowany o sytuacji, natychmiast wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe bydgoskiego szpitala. W drugiej izbie świadkowie natrafiają na ciało Wilhelma Litzmana. Mężczyzna został zaatakowany w trakcie snu, najprawdopodobniej tuż po tym, jak jego żona wyszła z chaty, by wydoić krowy. Jemu również zadano szereg ciosów siekierą, zarówno jej tępą, jak i ostrą stroną. Wilhelm, w odróżnieniu od swojej żony, nie wykazywał już żadnych oznak życiowych. Henrietta, otrzymawszy pomoc medyczną, została przetransportowana do bydgoskiego szpitala. Według relacji międzywojennych dzienników kobieta cały czas była nieprzytomna. Śledczy żywili jednak ogromną nadzieję, że medykom uda się ustabilizować jej stan. Gdyby kobieta odzyskała przytomność, to jej zeznania byłyby kluczowe dla sprawy. Być może kobieta zdążyła przyjrzeć się napastnikowi, a może nawet wiedziała, kto zaatakował ją i jej męża. Dopóki jednak z Litzmanową nie było żadnego kontaktu, policja skupiła się na śladach pozostawionych przez sprawcę lub sprawców na miejscu zbrodni. Nieład w mieszkaniu sugerował, że zbrodnia miała podłoże rabunkowe. Zawartość szuflad i szafek walała się po podłodze. Ponieważ nikt dokładnie nie wiedział, co Litzmanowie chowali w swoich meblach, to też ciężko było oszacować, co dokładnie zginęło. Po wsi chodziła jednak plotka, że Litzmanowie w zeszłym roku otrzymali 600 zł z tytułu uregulowania wierzytelności hipotecznej. Czy tak było w rzeczywistości i czy dzieci Litzmanów coś na ten temat wiedziały, to niestety nie wiadomo. Ale takie informacje przedostały się do prasy. Jeżeli więc takie plotki chodziły po wsi, to również sprawca zbrodni mógł zdawać sobie sprawę z tego albo mógł przypuszczać, że u Litzmanów znajdzie dość sporą sumę pieniędzy. Wstępnie więc, ze względu na ten panujący w mieszkaniu nieład, na te plotki o rzekomych pieniądzach i rzekomych kosztownościach, które trzymali u siebie Litzmanowie, założono motyw rabunkowy. Policja niemal natychmiast sprowadziła na miejsce psa tropiącego. Ale czas naprawdę działał na niekorzyść policji. To był koniec grudnia. Jaka jest pogoda w zimę, to myślę, że wszyscy doskonale wiemy. Chociaż zbrodnia została odkryta dość szybko, a śledczy już po kilku godzinach pojawili się na miejscu z wyszkolonym psem tropiącym, to ze względu na tę porę zimową podjęcie tropu okazało się niemożliwe. Na dworze przez cały ten czas pruszył śnieg. Chociaż warstwa białego puchu nie była jakoś bardzo gruba, to była wystarczająca, żeby przykryć ślady pozostawione przez uciekającego z miejsca zbrodniarza. Pies nie podjął żadnego tropu. Nie wiadomo, czy pozostawiona na miejscu siekiera została zbadana pod kątem śladów daktyloskopijnych, ale ponieważ daktyloskopia dopiero wtedy raczkowała, to wydaje mi się to niestety mało prawdopodobne. Gdyby tak było, to zapewne taka informacja zostałaby zawarta w tekstach źródłowych. Śledczy z powodu braku realnych śladów oparli swoje śledztwo na zeznaniach sąsiadów. Co prawda żaden z nich nie słyszał niczego niepokojącego, ale to jeszcze nie znaczyło, że mieszkańcy nie mieli nic sensownego do powiedzenia. A wręcz przeciwnie. To, że nikt nic nie słyszał, to też było bardzo ważną informacją. Jak wspomniałam nieco wcześniej, Litzmanowie byli właścicielami psa albo dwóch psów obronnych. Co prawda były one uwiązane na łańcuchu, co by nikomu nie zrobić krzywdy, aczkolwiek były bardzo wyczulone na obcych pojawiających się w obejściu. Było to bardzo widoczne, kiedy do chaty ruszył tłum zaniepokojonych mieszkańców wsi. Psy ujadały wtedy niemiłosiernie. Dlaczego więc nikt nie słyszał szczekania zaledwie chwilę wcześniej? Psy musiały przecież zauważyć intruza, a skoro nie zaalarmowały swoich właścicieli o niebezpieczeństwie, to musiały znać sprawcę zbrodni. A to już zawężało krąg poszukiwań. Najbliższy sąsiad Litzmanów, niejaki Pankow, poinformował policję, że tuż po morderstwie udał się do Pawłówka, żeby zawiadomić o tragedii Alberta, czyli syna Litzmanów. Wtedy zachowanie mężczyzny wydało mu się trochę dziwne. Kiedy Pankow zapytał go, czy ten zdaje sobie sprawę z tego, co się stało, ten miał beznamiętnie mu odpowiedzieć, a co się miało stać? Ojca zamordowali. Reakcja 50-latka była nietypowa. Po pierwsze, sprawiał on wrażenie, jakby wiedział już o całej sytuacji, a po drugie, nie wykazywał on żadnych emocji. Czy tak reaguje kochający syn, który właśnie dowiedział się o tym, że jego ojciec został zamordowany, a matka walczy o życie w szpitalu? Śledczy postanowili więc pójść tropem wskazanym przez sąsiada Litzmanów. Jeżeli to Albert dopuściłby się zbrodni, to by też tłumaczyło, dlaczego psy nie szczekały podczas ataku. Doskonale przecież znały Alberta i nie widziały w nim żadnego zagrożenia. Pozostali mieszkańcy Osowej Góry również zasiali ziarno niepewności w detektywach, którzy prowadzili sprawę. Okazało się, że faktycznie małżeństwo Litzmanów uczyniło z Alberta ich jedynego spadkobiercę. Przed 2 laty, w obecności sołtysa, Wilhelm spisał swój testament. Od tego czasu stosunki rodziców z Albertem uległy natychmiastowemu pogorszeniu. Ich syn wyrażał się o swoich rodzicach w sposób uwłaczający. Jeden ze świadków zeznał, że kiedy jakiś czas temu rozmawiał z Albertem, ten miał być bardzo niepocieszony faktem, że jego rodzice tak długo żyją. Uważał, że starcy niepotrzebnie tylko zabierają chleb młodszym i już dawno powinni udać się na tamten świat. Pozyskane informacje wydawały się być naprawdę niepokojące. Śledczy cały czas mieli nadzieję, że w sprawie tej masakry wypowie się jedyna osoba, która przeżyła – Henrietta Litzmanowa. Niestety okazało się, że doby po napaści kobieta umarła, nie odzyskawszy przytomności. Policja więc musiała oprzeć swoje śledztwo na relacji innych świadków. Ponieważ Albert Litzman był głównym i chyba w sumie jedynym podejrzanym w sprawie, to też policja zarządziła rewizję jego mieszkania. Na strychu odnaleziono zakrwawioną parę spodni. Był to dowód, który pozwolił śledczym na aresztowanie mężczyzny. Ale im dłużej trwało śledztwo, tym większe problemy stwarzało. Analiza krwi pozyskanej z ubrania podejrzanego mężczyzny co prawda potwierdziła, że była to krew pochodzenia ludzkiego. Próbki przesłano do Wydziału Medycyny Sądowej w Warszawie, ponieważ tam pracowali najlepsi fachowcy w swojej dziedzinie. Ale pomimo podjętych wysiłków, to nawet tacy biegli jak oni nie potrafili oznaczyć grupy krwi, a tym samym nie można było zawęzić prawdopodobieństwa, że należała ona do którejkolwiek z ofiar. Nie udało się również ustalić, od jakiego czasu krew znajdowała się na materiale. Sam fakt, że krew była pochodzenia ludzkiego, to jednak za mało, by skazać Alberta Litzmana za zbrodnię podwójnego morderstwa. Sam oskarżony nie przyznawał się do winy. Twierdził, że krytycznej nocy spał w swoim domu, z którego nigdzie się nie oddalał. Alibi Litzmana potwierdziła jego żona. Chociaż wszystkie poszlaki wskazywały na to, że to właśnie wyrodny syn zamordował swoich rodziców, a prokurator prosił o zasądzenie kary śmierci, to sąd uniewinnił mężczyznę od zarzucanych mu czynów. W swojej argumentacji zaznaczył, że w równej mierze morderstwo mogło zostać popełnione na tle rabunkowym, o czym świadczyły ślady wskazujące na przeszukanie mieszkania. Brak było tutaj niepodważalnych dowodów, które jednoznacznie wskazywałyby winę Alberta Litzmana. Co dalej działo się z mężczyzną? Niestety nie wiadomo. Dzienniki donosiły jednak, że społeczność wiejska była przekonana o jego winie. Czy dała mu to odczuć? Dość ciekawa, choć nieco zagadkowa i mało obszerna historia rozegrała się również we wsi Łopaska pod Opatowem. Chłopi pracujący w polu odnaleźli ciało mężczyzny pozbawione głowy. Szczątki leżały w zbożu tuż obok głównej drogi, która prowadziła do miasta. O makabrycznym znalezisku poinformowano lokalną policję. Ustalono, że ciało należało do starszego mężczyzny. Brak głowy uniemożliwiał identyfikację, zwłaszcza że Denat nie miał przy sobie żadnych dokumentów, które mogłyby pomóc w ustaleniu jego tożsamości. Śledczy rozpoczęli zakrojone poszukiwania. Niewiele na ich temat wiadomo i nie wiadomo też, czy w tej akcji brały udział psy tropiące. Jednak po pewnym czasie, w odległości kilometra od miejsca, w którym porzucono ciało, natrafiono na dziwny kopiec. W samym środku lasu, pod kupką małych gałązek, policja odnalazła odciętą głowę. Chociaż nie ulegało wątpliwości, że zapewne należy ona do mężczyzny, którego ciało odnaleziono jakiś czas wcześniej, bo byłby to zdecydowanie zbyt duży zbieg okoliczności, to jednak śledczy musieli oficjalnie to potwierdzić. Kiedy biegły lekarz w swojej opinii zatwierdził, że jest to brakująca część ciała martwego mężczyzny, śledczy mogli w końcu skupić się na ustaleniu danych osobowych zamordowanego. Tak też uzyskano informację o niejakim Wojciechu Szymańskim, który tego dnia miał udać się do Opatowa i od tego czasu nie wrócił do domu. Szymański był 72-letnim mężczyzną mieszkającym w okolicy. Dokładnie nazwa wsi nie jest znana, jednak wiadomo, że jego wieś rodzinna, ta w której mieszkał, leżała w bliskim sąsiedztwie Opatowa. Szymański był dość zamożnym gospodarzem, który przed 2 tygodniami owdowiał. Jego małżonka, 64-letnia Maria Szymańska, zginęła w wypadku komunikacyjnym. Majętny i poważany właściciel opatowskiego browaru, niejaki Jan Kiełbasa, potrącił żonę Szymańskiego podczas jazdy samochodem. W efekcie tej kolizji, tego wypadku, kobieta niestety poniosła śmierć. Wobec Kiełbasy, nie wiadomo też dlaczego, nie toczyło się żadne postępowanie karne. Nie wiadomo, czy było tak ze względu na jego pozycję, czy też po prostu uznano, że w tym wypadku zawiniła piesza. Ale Wojciech nie chciał, by sprawca śmierci Marii cieszył się wolnością i nie poniósł żadnych konsekwencji. Swoich racji mógł dochodzić na drodze sądowej, ale mógł też dogadać się z właścicielem browaru. Dlatego też udał się do mężczyzny, żądając odszkodowania pieniężnego. Jan Kiełbasa, choć niechętnie, po dłuższych negocjacjach zdecydował się wypłacić Szymańskiemu zadośćuczynienie w kwocie 400 zł. Kwota została wypłacona na miejscu w gotówce. Przy rzeczach osobistych Denata nie odnaleziono jednak żadnych pieniędzy, a to znaczyło, że padł on ofiarą napadu rabunkowego. Wstępnie założono, że sprawców musiało być dwóch. Dlaczego? To nie wiem, być może uważano, że jedna osoba nie zdołałaby obezwładnić mężczyzny i jednocześnie pozbawić go głowy. To, ilu było bandytów, nie jest tutaj jednak aż tak bardzo istotne. Najważniejsze jest to, że bandyci w jakiś sposób musieli dowiedzieć się, że Szymański akurat tego dnia będzie miał przy sobie tak ogromne środki finansowe. Mówię tutaj ogromne środki finansowe, bowiem przypominam, że wtedy mniej więcej pensja robotnika miesięczna, takiego zwykłego robotnika, wynosiła około 60 zł. Urzędnicy zarabiali niecałe 200 zł, więc można powiedzieć, że była to naprawdę nie lada gratka dla osób, które, no można powiedzieć, że nie cierpiały z powodu nadmiaru pieniędzy. Ale skąd ktoś mógł wiedzieć, że Szymański uzyska odszkodowanie i to jeszcze w tak znacznej kwocie? Hipotezy były 3. Śledczy podejrzewali, że mężczyzna mógł zwierzyć ze swoich planów komuś, kto nie do końca był godny jego zaufania. Być może widząc świetną okazję do wzbogacenia się, znajomy Szymańskiego mógł namówić wspólników do napadu rabunkowego. Druga teoria była taka, że ktoś po prostu podsłuchał rozmowę Szymańskiego z Kiełbasą. Wiedząc, a być może nawet i widząc, że właściciel browaru wręcza gospodarzowi sporą sumę gotówki, postanowił ograbić starszego mężczyznę w drodze powrotnej. Trzecia hipoteza zakładała, że kradzież i morderstwo zlecił sam Jan Kiełbasa. Był on człowiekiem naprawdę wpływowym, majętnym, ale to też nie znaczyło, że tak chętnie pozbywał się swojego majątku. Spełnił roszczenia finansowe Szymańskiego, bowiem prawdopodobnie zdawał on sobie sprawę, że jeżeli mężczyzna wkroczy z nim na ścieżkę sądową, to i tak przegra sprawę, a być może nawet i kwota, którą wypłaci wtedy Wojciechowi, będzie dużo wyższa niż te 400 zł. Aczkolwiek niewykluczone, że postanowił szybko odzyskać swoje pieniądze. Być może zlecił odpowiednim osobom, aby te dogoniły Wojciecha Szymańskiego, pozbyły się problemu i wróciły z jego pieniędzmi. Co tak naprawdę stało się na drodze w Łopatowie i czy faktycznie wieś nazywała się Łopatów, to niestety nie wiadomo. Miejscowości czy też wsi o takiej nazwie naprawdę próżno szukać w okolicy Łopatowa, chociaż całą mapę przeleciałam naprawdę bardzo szczegółowo. Najbardziej tutaj pasowałaby moim zdaniem oddalona o 14 km od Łopatowa wieś Łopata, ale nie dam sobie uciąć ręki, że to właśnie ona była miejscem dramatu. Sprawa morderstwa Wojciecha Szymańskiego nie została rozwiązana, a nawet jeżeli została, to niestety prasa jakoś nie czuła się w obowiązku, by poinformować o tym swoich czytelników. Jednak ze względu na fakt, że była to zbrodnia dość specyficzna, gdzie głowa mężczyzny została odcięta, najpewniej po to, żeby utrudnić identyfikację, to wyróżniała się na tle pozostałych historii i wydawało mi się, że będzie ona warta przypomnienia. Kolejna nietypowa sprawa, która na pozór wyglądała na bardzo banalną, również rozrywała się pod koniec lipca, jednak kilka lat wcześniej, w roku 1924. Zmienia się również miejsce akcji, bowiem tym razem przenosimy się do wsi Medynia, dziś leżącej już w granicach państwa ukraińskiego. Najbardziej znaną osobą był rzecz jasna właściciel majątku, niejaki Tadeusz Mencel. Dziedzic majątku uznawany był przez lokalną ludność za osobę uczciwą, uczynną i sprawiedliwą. Można tutaj z całą pewnością stwierdzić, że raczej cieszył się ogólną sympatią oraz poważaniem. Ale kim dokładnie był właściciel majątku Medynia? Tadeusz Mencel był dość młodym, bowiem 31-letnim rotmistrzem w stanie spoczynku. Był zasłużonym dla kraju wojskowym, odznaczonym m.in. krzyżem Virtuti Militari. Z niewiadomych przyczyn dworek, który należał do Mencla, jakiś czas wcześniej został zburzony, czy też po prostu nie nadawał się do zamieszkania. Czy Mencel zakupił taki budynek już w stanie ruiny i najzwyczajniej w świecie planował go wyremontować, nie wiadomo, aczkolwiek na czas odbudowy przeniósł się do niewielkiego domku w sąsiedniej wsi Wojniłów. O co dokładnie chodziło z tym dworkiem, dlaczego on był zburzony, dlaczego potrzebował renowacji, to powiem szczerze, że nie wiem, bo aż tak się w to nie zagłębiałam. Natomiast pewne było to, że jak na razie to właśnie ten domek w Wojniłowie był głównym miejscem pobytu byłego wojskowego. Tam, można powiedzieć, że na takiej wczesnej emeryturze, Mencel postanowił się zająć prowadzeniem gospodarstwa rolnego. O jego życiu prywatnym wiadomo niewiele. Jednym takim do końca potwierdzonym faktem było to, że był on miłośnikiem myślistwa. I właśnie ta jego pasja miała być dobrze widoczna 24 lipca 1924 roku. Wtedy też Mencel zaprosił do siebie swojego dobrego znajomego, niejakiego Skazinio. I tutaj wybaczcie, nie wiem jak poprawnie wymawiać nazwisko, ale z tego co się zorientowałam, to jest ono pochodzenia włoskiego. Skazinio następnego dnia miał udać się z Menclem na polowanie. Czy tylko ich dwóch miało brać w tym udział, czy też Mencel zaprosił innych leśników, to zdania są tutaj podzielone. Ale nawet jeżeli uczestników miało być więcej, to reszta towarzystwa miała dołączyć do tej dwójki dopiero nad ranem. 23 lipca Tadeusz oraz jego znajomy położyli się do łóżek wyjątkowo wcześnie. Wiedzieli bowiem, że następnego dnia, jeszcze przed świtem, czeka ich pobudka. Dalszy przebieg wydarzeń został ustalony na podstawie zeznań świadków oraz dowodów pozyskanych w trakcie dochodzenia. Może więc nieznacznie odbiegać od faktycznych wydarzeń. Prawdopodobnie około godziny 23 w domu Tadeusza Mencla rozległo się pukanie. Choć na dworze panował mrok, to właściciel majątku mógł być przekonany, że niedługo nastanie ranek i to właśnie jego służba, zresztą na jego wyraźne polecenie, budzi go, aby ten zdążył się przygotować na polowanie. Jak wiecie, to zegarków wtedy jako takich zbyt wiele nie było, prawdopodobnie więc wybudzony ze snu Mencel nie za bardzo orientował się w sytuacji. Według innej wersji to Mencel mógł spodziewać się leśników, którzy również mieli brać czynny udział w zabawie łowieckiej. Co dokładnie się wydarzyło i jaki komunikat po drugiej stronie drzwi usłyszał Tadeusz, to tego nie wiadomo. Natomiast informacja zwrotna na pytanie, kto stoi po drugiej stronie, przekonała Mencla do ich otworzenia. Jak się szybko okazało, był to błąd. Po drugiej stronie stało kilka osób. Przyjmuje się, że co najmniej dwie. I wcale nie miały one dobrych zamiarów względem żołnierza w stanie spoczynku. Napastnicy rzucili się na mężczyznę. Zanim Tadeusz Mencel zdążył zorientować się w sytuacji, padł nieżywy na posadzkę. Napastnicy mieli przy sobie broń palną i natychmiast po konfrontacji z wojskowym pociągnęli za spust. Tadeusz Mencel został postrzelony dwukrotnie. Oba strzały zostały oddane w jego twarz. Pierwsza z kul przeszyła policzek mężczyzny i przeszła na wylot, uszkadzając strukturę mózgową. Druga kula utkwiła w czaszce po postrzale w skroń. Tadeusz Mencel nie miał żadnych szans na przeżycie tego ataku. Łoskot upadającego na podłogę ciała zbudził śpiącego w pomieszczeniu obok Scazinio. Zanim mężczyzna zdążył wyskoczyć z łóżka, do pokoju wkroczyli bandyci, oślepiając go światłem latarek elektrycznych. Scazinio usłyszał huk rewolweru. Napastnicy, zorientowawszy się, że nie są sami w pomieszczeniu, strzelili kilkukrotnie do leżącego w łóżku mężczyzny. Dwie kule trafiły i ciężko raniły Scazinio. Jedna z nich trafiła w szyję, druga w klatkę piersiową. Na całe szczęście, jak się później okazało, dosłownie o kilka milimetrów minęła płuco mężczyzny, co znacznie zwiększyło jego szanse na przeżycie. Bandyci nie strzelali dalej, będąc najpewniej przekonanym, że Scazinio jest już martwy. Szybko przeszukali mieszkanie, zabierając kilka fantów i oddalili się z miejsca zbrodni. Scazinio wyczuł wtedy swoją szansę na przeżycie. Zczołgał się z posłania i resztką sił doczołgał się do pomieszczenia dla służby. Kiedy udzielił informacji o tym, co się stało, runął na łóżko, brocząc obficie krwią. Pracownicy Mencla, zawiadomieni o sytuacji, natychmiast powiadomili odpowiednie służby o sytuacji. Scazinio został przetransportowany do szpitala. Czy chłopak przeżył, mówię tutaj chłopak, bo z tego co wyczytałam, to miał on zaledwie 18 lat, to niestety nie wiadomo. Prasa za bardzo nie rozpisywała się na jego temat. Ale myślę, że możemy tutaj przypuszczać, że niestety rany młodzieńca były śmiertelne. Jeden z dzienników, opisując wydarzenia, opisując zbrodnie Tadeusza Mencla na Tadeuszu Menclu, napisał o podwójnym morderstwie, więc myślę, że tutaj można założyć, że niestety Scazinio również padł ofiarą zbrodniarzy. Przybyła na miejsce policja, rozpoczęła swoje śledztwo. Zarządzono przeszukanie pobliskich lasów i rewizję wszystkich chat zamieszkałych przez lokalną ludność. Nic nie odnaleziono. Wyglądało na to, że sąsiedzi Mencla nie mieli kompletnie nic wspólnego ze zbrodnią, a bandyci zdążyli po prostu umknąć przed przyjazdem mundurowych. Zakrojone poszukiwania oraz szczegółowe przesłuchania wszystkich potencjalnych świadków nie przyniosło żadnych rezultatów. Mieszkańcy wsi byli zdumieni informacją o zabójstwie Tadeusza Mencla, który w okolicy uważany był za naprawdę dobrego i prawego człowieka. Wydawało się, że nie miał on żadnych wrogów ani zatargów. Nikt nie miał tutaj powodów, by zabijać cieszącego się sympatią lokalnej ludności człowieka. No, chyba że w grę wchodził napad rabunkowy. Scazinio przed śmiercią zdążył poinformować służbę, że bandyci, zanim zbiegli, przeszukali wszystkie pokoje. To potwierdzałoby przypuszczenia śledczych. Napady rabunkowe na majętnych obywateli II RP były niestety bardzo częste. Natomiast sytuacja zaczęła się komplikować, kiedy policjanci skrupulatnie zbadali miejsca zbrodni. Tadeusz Mencel przechowywał w swoim mieszkaniu wiele kosztowności. W szafkach odnaleziono również dość znaczną kwotę pieniędzy, której bandyci nawet nie ruszyli. Ich łupem padły jedynie 3 strzelby. Jak zresztą chwilę później ustalono, były to strzelby naprawdę małej wartości. Co dość ważne i warte podkreślenia, to obok zrabowanych strzelb wisiała naprawdę cenna dubeltówka angielska, która, nie wiedzieć dlaczego, nie została zrabowana. Łupem padł również zegarek Mencla, więc założono, że on również został zabrany przez bandytów. 3 strzelby i zegarek. Jeżeli był to napad rabunkowy, to naprawdę bardzo specyficzny. Jaki rabuś zabiera ze sobą praktycznie bezwartościowe strzelby i zegarek? Dlaczego pozostawił wszystkie kosztowności na miejscu? Kosztowności, które tutaj zaznaczmy sobie, wcale nie były jakoś skrzętnie poukrywane. Scazzino był pewien, że intruzi poświęcili naprawdę sporo czasu na przeszukanie mieszkania, a to znaczyło, że musieli oni odnaleźć pochowane w szafkach pieniądze albo biżuterię. Nie zdecydowali się jej jednak zabrać. Dlaczego? Sprawa była naprawdę bardzo dziwna i niecodzienna. I najprawdopodobniej faktycznie rabusiom wcale tutaj nie chodziło o kradzież wartościowych przedmiotów. A o co? Myślę, że tego się sami domyślicie, kiedy powiem wam, że ta zagadkowa sprawa śmierci Tadeusza Mencla jakoś nie zelektryzowała później międzywojennej prasy. I nie to, że nie była ona interesująca, ale był to po prostu temat bardzo niewygodny. Jak się bowiem okazało, najprawdopodobniej sprawa miała podłoże polityczne. Jeden z dzienników, i był to jedyny artykuł na ten temat, do jakiego dotarłam, postanowił uchylić nieco rąbka tej tajemnicy. Ale zaznaczam, że jest to jedynie teoria, która może zawierać nie do końca zweryfikowane informacje. Według dziennikarzy Dziennika Ludowego, Tadeusz Mencel był kimś więcej niż zwykłym wojskowym w stanie rezerwy. Bo i rzeczywiście, przed rokiem przeszedł on w stan spoczynku i zamieszkał w Wojniłowie. Ale zanim do tego doszło, to jego służba w wojsku była dla niektórych działaczy politycznych bardzo niewygodna. W roku 1922 założono organizację PPP, czyli Pogotowia Patriotów Polskich. Jej członkowie mieli poglądy skrajnie faszystowskie, nacjonalistyczne i antysemickie. Ta organizacja miała być taką polską odpowiedzią na włoską partię faszystowską. Włosi bowiem żyli na naprawdę dobrym poziomie i uważało się, że faszyści bardzo dbają o swój naród. A Polakom również marzyło się życie w dobrostanie. Stowarzyszenie działało jednak w konspiracji, a w jej szeregach można było odnaleźć wielu wojskowych. Ale co to ma wspólnego z Tadeuszem Menclem, prócz tego, że on również działał w wojsku, pracował w wojsku? Według krążących plotek, podkreślam tutaj, że nieoficjalnych, Mencel miał być jednym z założycieli PPP. Wraz z jego odejściem z wojska został on jednak wykluczony z szeregów organizacji. Tutaj też podobno to odejście Mencla z wojska nie było jego decyzją, to nie on postanowił przejść w stan spoczynku, ale został na ten spoczynek po prostu przez kogoś wysłany, przez jakiegoś swojego zwierzchnika. Z tego powodu miał być bardzo rozgoryczony. Ale na samym rozgoryczeniu się tutaj nie skończyło. Mencel miał zacząć grozić członkom Pogotowia Patriotów Polskich. Jako były członek stowarzyszenia, dodatkowo dość wysoko postawiony w organizacji, był w posiadaniu wielu poufnych dokumentów. Dokumenty te mogły zaszkodzić działającym w konspiracji członkom PPP. Przyjęto więc hipotezę, że to właśnie o wspomniane dokumenty chodziło rabusiom, a zegarek i strzelby skradziono, by upozorować napad rabunkowy. Czy ma to ręce i nogi? Ma. W skazaniu przecież przed utratą przytomności zeznał, że bandyci splądrowali dom należący do Mencla. Ewidentnie czegoś szukali, a skoro nie zabrali żadnych kosztowności, raczej nie były to bogactwa, które Mencel poupychał po szufladach. Gdyby tak było, to raczej nie pozostawiliby ich na miejscu. Czy faktycznie Tadeusz Mencel mógł paść ofiarą zbrodni politycznej, a jego znajomy Scazinio stał się po prostu przypadkową ofiarą? Na pewno jest to niewykluczone. Nie jest to jednak wersja oficjalnie potwierdzona. Ostatnia historia została mi podesłana przez autorkę kanału Tropiciele Zbrodni, przez Anię, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam, jeżeli tak się dziwnie składa, że słucha mnie w tym momencie. Sprawa od razu wydała mi się niebywale ciekawa, ale niestety na jej temat było naprawdę bardzo mało informacji. Na tyle mało, że nie wystarczyły one na to, aby stworzyć dla Was pełnometrażowy odcinek. Idealnie jednak wpasowuje się w klimat wiejskich zbrodni, dlatego też postanowiłam, że opowiem Wam ją w dzisiejszym odcinku. Akcja rozgrywała się w roku 1899 we wsi Osiek, leżącej dziś przy granicy województwa łódzkiego z województwem wielkopolskim. Mieszkańcami wsi była rodzina Kowalskich, małżeństwo Paweł i Rozalia wraz ze swoimi dziećmi. I tutaj, przedstawiając od najstarszej lat dorośli, była to 29-letnia Antonina, 25-letni Jakub, 17-letni Wincenty, 15-letnia Marianna, 11-letnia Franciszka i najmłodsza z rodzeństwa, 9-letnia albo też 4-letnia, bo źródła tutaj podają różne informacje, córka Kazimiera. Wraz z Kowalskimi mieszkała również ich służąca, 27-letnia Anna Tomaszek, a razem z Anną mieszkało jej nieślubne dziecko, córeczka Walentyna. Dziecko miało mieć około roku, ale prawdopodobnie z tego, co napisały inne źródła, to jeszcze tego roku nie skończyło, można więc tutaj śmiało powiedzieć, że było to jeszcze niemowlę. Kowalscy cieszyli się we wsi ogólnym poważaniem. Była to rodzina majętna, chyba nawet zresztą najbogatsza w okolicy, a Paweł Kowalski miał nawet pełnić funkcję sołtysa, a jego ojciec był podobno wójtem. Ale jest to informacja taka nie do końca potwierdzona. Cała ta historia opiera się na wielu stereotypach, więc też nie mogę Wam tutaj do końca zagwarantować, że te wydarzenia nie zostały niepotrzebnie nadinterpretowane lub podkoloryzowane. Musimy pamiętać, że ponad 120 lat temu ludzie mieli zupełnie inne przekonania, a ich życie, zwłaszcza tych ludzi mieszkających na wsi, podporządkowane było innym wartościom niż obecnie. Być może też właśnie dlatego nieprzychylnym okiem patrzono na Jakuba Kowalskiego, tego syna Pawła, który podjął pracę zarobkową w Łodzi. Młody mężczyzna miał tam znaleźć pracę zawodową i pracować jako stolarz. Sam fakt przeprowadzki do miasta jeszcze nie był aż taki gorszący. Problemy miały zacząć się, kiedy Jakub wrócił do swojej rodzinnej wsi. Wśród mieszkańców krążyły pogłoski, że stał się on utrapieniem nie tylko najbliższej rodziny, ale i całego swojego otoczenia, czyli sąsiadów i mieszkańców wsi. Kiedy wyjeżdżał, Jakub był osobą naprawdę pracowitą, dobrze się zapowiadającą, traktującą swoich rodziców z szacunkiem, a kiedy wrócił, to stał się leniwy i kapryśny. Było to więc całkowite przeciwieństwo tego, co mieszkańcy zapamiętali przed jego wyjazdem. Wcześniej był to naprawdę dobrze zapowiadający się kawaler na wydaniu. Podobno Jakub przestał zrywać się skoro świt do pracy w polu, nie pomagał rodzicom na gospodarce, a wręcz nawet podobno wymagał, żeby jego matka mu usługiwała. Miała mu codziennie parzyć kawę i gotować mięso. Nie muszę tutaj chyba mówić, że było to dość sporą ekstrawagancją na polskiej wsi. Tam mięso spożywało się raczej dni, które były dniami świątecznymi. Co prawda nie wiem jak było z kawą, ale raczej też za bardzo jej nie pijano. I winą za takie zachowanie chłopaka obarczano tutaj jego wyjazd do Łodzi. To wielkie miasto i zwyczaje ludzi zamieszkałych właśnie w mieście miało mieć na niego zgubny wpływ. Ojciec, wiedząc, że jego syn powinien niedługo się ustatkować i założyć własną rodzinę, przepisał na syna 10 murg ziemi rolnej. miało to zmobilizować Jakuba do pracy. Paweł miał bowiem taką nadzieję, że kiedy jego syn poczuje, że dba o swoje, a nie o cudze, czyli nie o ziemię rodziców, to zacznie bardziej przykładać się do pracy. Chociaż jego zachowanie zmieniło się po powrocie z Łodzi, to być może jeszcze nie wszystko było stracone. Być może właśnie Jakub, dzięki temu uzyskaniu swojej własnej ziemi, swojego kawałka własnego gruntu, odzyska dawną chęć do działania. Przepisanie ziemi nastąpiło zresztą na wyraźną prośbę Jakuba, który wywierał presję na ojcu. Miał bowiem w planach ożenek i chociaż wywodził się on z rodziny zamożnej, to jako kawaler bez żadnego majątku miałby raczej małe wzięcie u lokalnych panien na wydaniu. Przekazanie ziemi miało więc swoje dwa bardzo ważne podłoża. Z jednej strony ojciec chciał w ten sposób uzmysłowić swojemu synowi, że praca na roli jest ważna, chciał go zachęcić do tego, aby znów poczuł w sobie ten dryk do pracy, tą chęć do pracy. Natomiast Jakubowi zależało na tym, żeby mieć jakiś swój własny majątek, którym mógłby zaimponować potencjalnej kandydatce na małżonkę. Można więc powiedzieć, że tutaj był i wilk syty, i owca cała. Wkrótce nawet Jakub wrócił do domu i oznajmił, że faktycznie znalazł sobie partnerkę, którą chciałby poślubić. Jego wybór padł na 22-letnią Antoninę Okoń, córkę osieckiego gospodarza. Rodzice Jakuba nie byli zadowoleni z tego wyboru. Po pierwsze, Antonina nie mogła wnieść w to małżeństwo wysokiego posagu, bowiem wywodziła się z rodziny dość ubogiej, a po drugie, rodzina wybranki Jakuba nie cieszyła się we wsi dobrą opinią. Tutaj nie udało mi się dowiedzieć, dlaczego tak było i co spowodowało, że ta opinia miała być zła, ale summa summarum Paweł Kowalski poinformował swojego syna, że nie zaakceptuje jego wyboru, a jeżeli chłopak za wszelką cenę będzie obstawał przy swoim wyborze, to musi liczyć się z faktem, że nikt z jego rodziny na ślubie się nie pojawi. W ten sposób Kowalscy chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec decyzji Jakuba. Chociaż 25-latek nie był zadowolony z decyzji swojego rodziciela, zresztą chyba dwójki rodziców, nie tylko ojca, to swój związek z Antoniną dalej kontynuował. Ale niestety do czasu. 22 grudnia 1899 roku Jakub udał się do domu swojej narzeczonej. Ale wizyta nie przebiegała tak, jak zaplanował. Jak to bywa na wsiach, wieści i plotki bardzo szybko się rozchodzą. Antonina dowiedziała się właśnie z takich lokalnych plotek, że rodzina Kowalskich nie chce wydać zgody na jej związek z Jakubem. Dla 22-latki oraz jej rodziców była to jawna potwarz i upokorzenie. Antonina poinformowała Jakuba, że jeżeli sytuacja ma wyglądać właśnie w ten sposób, to ona nie będzie się poniżać. Zerwała zaręczyny i zakomunikowała Jakubowi, że jej rodzice więcej nie będą gościć go pod swoim dachem. Prawdopodobnie młody Kowalski próbował jeszcze ratować sytuację, bowiem według relacji to z domu rodziców Antoniny wyszedł w stanie wysokiej nietrzeźwości. Co dokładnie działo się za zamkniętymi drzwiami chaty małżeństwa Okoń, to nie wiadomo, ale myślę, że jeżeli tutaj brała udział gorzałka, a sam Jakub wyszedł w stanie upojenia alkoholowego, to możemy wyciągnąć pewne wnioski. Prawdopodobnie Jakub raczył się gorzałką w towarzystwie niedoszłego teścia, próbując przekonać mężczyznę do zmiany decyzji. Nic jednak nie ugrał. Około godziny 23 opuścił dom Antoniny nie tylko pijany, ale również wściekły i rozgoryczony. Nie wiadomo, o której dokładnie godzinie wrócił do domu rodzinnego. Ale okazało się, że jego absencja w domu była tak naprawdę szczęściem w nieszczęściu. Kiedy Jakub przekroczył próg domostwa, jego oczom ukazał się potworny widok. Dom jego rodziców, pod jego nieobecność, stał się miejscem istnej masakry. Już stojąc w progu, Jakub zauważył, że coś jest nie tak. Na podłodze widniały ślady świeżej krwi. Były one zbyt duże, jak na rany powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W głównej izbie, w której zwyczajowo spał Jakub wraz z ojcem i najmłodszą siostrą, 25-latek stanął twarzą w twarz z nieznajomym mężczyzną. Nieznany mu osobnik trzymał w ręku tobołek. Jakub rozpoznał, że był on zrobiony z prześcieradła pochodzącego z jego własnego łóżka. Myśli szybko przeskakiwały w jego głowie. Jakub szybko połączył fakty. Jego rodzina, znana przecież ze swojej zamożności, musiała paść celem bandytów. Kiedy w ręku intruza zalśniło ostrze siekiery skąpane w krwi jego rodziny, Jakub zrozumiał, że sytuacja jest naprawdę poważna. Wykorzystał zaskoczenie napastnika i, nie wiedząc, czy czasem w drugim pokoju nie czekają jego wspólnicy, wyrwał mężczyźnie tobołek i pędem rzucił się do ucieczki. Szybko pobiegł do najbliższego zabudowania, nie oglądając się za siebie i budząc sąsiadów. Poinformował ich o tym, czego świadkiem był dosłownie przed chwilą. W towarzystwie uzbrojonych mieszkańców wsi udał się z powrotem na miejsce rabunku. Pozostała część mieszkańców udała się złożyć zawiadomienie na najbliższym komisariacie. Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że cała rodzina Kowalskich, łącznie z ich gosposią i jej małą córeczką, zostali brutalnie zamordowani. W głównej sypialni odnaleziono ciało Pawła Kowalskiego oraz jego najmłodszej córki. Ojciec z dzieckiem zostali zaatakowani, kiedy odpoczywali w jednym łóżku. Wszystko wskazywało na to, że we śnie. W alkierzu, gdzie stały łóżka starszych dziewczynek, odnaleziono ciała Antoniny, Marianny, Franciszki oraz ich matki Rozalii. Każda z nich otrzymała kilka ciosów w głowę zadanych ostrym narzędziem. Najpewniej wspomnianym przez ich brata toporkiem, który zaobserwował w ręce napastnika. Najbardziej w napadzie ucierpiała seniorka rodu, Rozalia. Późniejsza autopsja ustaliła, że napastnik uderzał w jej czaszkę aż 11-krotnie. Zabójcy nie oszczędzili nawet niewinnej gosposi i jej dziecka. Kobieta wraz z córką zginęły, odpoczywając w kuchni. Brakowało jedynie 17-letniego Wincentego. Jakub poinformował zgromadzonych, że jego brat zwykle sypia w stajni. Istniało więc prawdopodobieństwo, że napastnik o tym nie wiedział, a tym samym chłopak mógł ujść z życiem. Niestety nadzieje na odnalezienie chłopaka żywego szybko się rozwiały. On również został odnaleziony leżący w kałuży krwi. To właśnie Wincenty odniósł najcięższe rany z całej swojej rodziny. Podczas autopsji naliczono co najmniej kilkadziesiąt ran ciętych. Policja przystąpiła do zbierania dowodów. Wyciągnięte szuflady oraz nieład w pokojach sugerowały napad rabunkowy. O takim przebiegu wypadków informował również jedyny świadek, który uszedł cały z tej masakry. Policja jednak podchodziła sceptycznie do zeznań Jakuba. Kilka szczegółów przedstawionej przez niego wersji wydarzeń wydawało się ze sobą nie łączyć. W domu faktycznie były widoczne ślady przeszukania, ale nie zauważono, aby zginęły jakieś kosztowności. W tobołku, który Jakub odebrał rabusiowi, znajdowała się jedynie pościel. W działaniu bandyty lub bandytów nie było więc sensu i logiki. Każdy złodziej najpierw stara się odnaleźć najbardziej cenne przedmioty, które znajdują się w mieszkaniu, a dopiero później, jeżeli nie uda mu się takich znaleźć, bierze się za inne fanty, które może spieniężyć. Dodatkowo Jakub twierdził, że zauważył tylko jednego napastnika. Niewykluczone, że napastników było więcej, ale opierając się na zeznaniach Jakuba, to nic na to nie wskazywało. Kto udaje się na włam do domu pełnego ludzi w pojedynkę, w dodatku bez odpowiedniego przygotowania? Jeden rabuś, 8 osób i toporek? Zawodowi przestępcy zwykle byli wyposażeni w rewolwer. Napad na całą rodzinę z małym toporkiem był szalenie ryzykownym przedsięwzięciem. Już nawet nie wspominając o tym, że napastnik musiał jakoś niezauważenie dostać się do środka. Osoba niezwiązana z Kowalskimi nie mogła wiedzieć, że Wincenty sypia w stajni na strychu. Co prawda w pomieszczeniu odnaleziono konia z zarzuconym chomątem, co też sugerowało, że bandyta przygotowywał zwierzę do ucieczki, ale to również nie miało w sobie żadnej logiki. Po pierwsze, Jakub stwierdził, że przyłapał złodzieja na gorącym uczynku podczas plądrowania mieszkania. Dlaczego więc rabuś miałby najpierw przygotować konia, a dopiero potem wrócić do chałupy po łupy? Po drugie, Wincenty, owszem, spał w tej stodole, ale na bardzo wysokim podwyższeniu. Niemożliwe jest, aby ktoś, kto wszedł do stajni, zauważył śpiącego chłopaka. Gdyby więc ktoś obcy kręcił się w pobliżu, kręcił się po stajni, przygotowywał konia, to zapewne te odgłosy wybudziłyby chłopaka ze snu. Tym samym 17-latek albo miałby szansę na obronę, albo mógł się schować, a już na pewno nie zginąłby podczas snu. Z parteru byłby totalnie niewidoczny dla napastnika. Ślady na miejscu zbrodni sugerowały natomiast, że chłopak zginął we śnie. Ktoś doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to musi być miejsce, w którym sypia chłopak. Niedorzeczności było zbyt wiele. A kiedy do uszu policji dotarła informacja, że Kowalscy nie zgadzali się na ożenek syna, wszystko zaczęło się klarować. Przyparty do muru Jakub Kowalski przyznał się do zbrodni. Wróciwszy do domu pod wpływem alkoholu, przepełniony gniewem, nie myśląc za wiele, chwycił za toporek i wymordował po kolei całą swoją rodzinę. Upewniając się, że nikt nie przeżył napaści, przebrał się w czyste ubrania. Pokrwawione odzienie wraz z narzędziem zbrodni zakopał za domem. Później udał się do stajni i przygotował konia, ponieważ pierwotnie planował po prostu uciec. Kiedy zaczął trzeźwieć i alkohol powoli wyparował z jego organizmu, to też Jakub zaczął myśleć bardziej trzeźwo. Wtedy też do jego głowy trafił pomysł, że mógłby przecież upozorować napad rabunkowy. Jeżeli cała jego rodzina zginęła, to wraz z nimi odeszły wszystkie jego zmartwienia. Nikt już nie będzie przeciwstawiał się jego wyborom, a on jako jedyny żyjący odziedziczy cały majątek. Jakub Kowalski za wymordowanie 8 osób został skazany na dożywotnie ciężkie roboty ze wskazaniem, że nigdy nie może ubiegać się o zwolnienie warunkowe ze względu na ciężką kondycję fizyczną. Jedyną szansą dla Jakuba na odzyskanie wolności była niedołężność spowodowana zaawansowaną starością. Wokoło zbrodni ze wsi Osiek przez lata powstało wiele mitów i legend. Na posesji, na której w roku 1899 stał nieszczęsny dom, po dziś dzień stoi krzyż upamiętniający tragedię. Prawdopodobnie stoi, ale o tym oczywiście za moment. Podobno w latach międzywojennych mieszkańcy wsi często napotykali włóczęgę, który przechadzał się wiejskimi drogami. Chociaż nikt nie znał jego prawdziwego imienia i nazwiska, to mężczyzna ponoć do złudzenia przypominał Jakuba Kowalskiego. Ale to nie są jedyne mity i niepotwierdzone teorie. Podobno wspomniany przeze mnie krzyż ma być powodem koszmarów sennych, które nawiedzają obecnych lokatorów mieszkania czy też domu, które stoi na ziemi, na której kiedyś stała chata Kowalskich. Inna mieszkanka wsi twierdziła natomiast, że ziemia, na której stanął ten nowy dom, jest po prostu ziemią przeklętą. Jeszcze przed masakrą z 1899 roku zabudowania te zostały przeklęte przez byłego księdza służącego na parafii we wsi Osiek. Duchowny miał zostać wygnany ze wsi, bowiem według plotek utrzymywał on kontakty intymne z jedną z córek Kowalskiego. Podobno były to tylko plotki, a duchownego tak naprawdę nic z dziewczyną nie łączyło, ale jaka była prawda, to już się raczej nie dowiemy. Sam duchowny miał być bardzo rozgoryczony zachowaniem swoich parafian, swoich wiernych i odchodząc ze służby, miał błogosławić każde domostwo. Każde poza chałupą Kowalskich. Kiedy duchowny zatrzymał się przy fatalnym domu, miał z pełną powagą powiedzieć, że ten dom ma na zawsze zostać przeklęty. Podobno to właśnie klątwa rzucona przez duchownego wprowadziła na rodzinę Kowalskich tak wielkie nieszczęście. Ale czy takie wydarzenia faktycznie miały miejsce, czy jest to jedynie legenda związana z tragedią, to już zostawiam waszemu osądowi. Chociaż chata należąca do Kowalskich już dawno została zniszczona, a w jej miejscu, tak jak wam wspomniałam, wybudowano już nowy murowany dom, to krzyż nadal stoi w centrum podwórka. Jest on zresztą kością niezgody pomiędzy nowymi właścicielami gruntów, a mieszkańcami wsi, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie historię o tej tragedii. Jest to jednak temat dotyczący obecnych wydarzeń, zupełnie na inną historię, dlatego też w komentarzu umieszczę wam link do reportażu, który powstał w wakacje tego roku i dotyczy właśnie perypetii związanych z krzyżem i z tym miejscem, w którym dawniej wymordowano rodzinę Kowalskich. W tym reportażu możecie też zapoznać się ze zdjęciami nagrobka rodziny, bo nagrobek rodziny Kowalskich nadal istnieje, tym jak wygląda ten krzyż, oraz będziecie mogli sobie poczytać relacje mieszkańców wsi na temat morderstwa, to znaczy te relacje, które jeszcze gdzieś tam są żywe i przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także poczytać o tym, jak pomnik, jak ten krzyż, to miejsce upamiętniające masakrę, wpływa na życie obecnych mieszkańców i obecnych właścicieli domu z podwórkiem, na którym stoi krzyż. W tym miejscu bardzo dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszych historii, a raczej dzisiejszych historii, ponieważ było ich 5. Mam nadzieję, że takie podcasty łączone również wam się podobają, ale z tego, co mi mówiliście, to są nawet fani takiej serii. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za wybór mojego podcastu. Mam nadzieję, że mój głos umilił wam czas, a wy jeszcze nie raz do mnie wrócicie. Trzymajcie się ciepło.